Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Niedzielny poranek to czas na antenie Radia Poznań, który poświęcamy zdrowiu. Przez najbliższe pół godziny będziemy informować, radzić i wspierać osoby, które walczą z różnymi chorobami.
Powiemy, gdzie mogą szukać pomocy osoby z powikłaniami po-covidowymi.
Często jako lekarze pulmonologowie zapominamy o tym, że fizjoterapia, rehabilitacja oddechowa może być pomocna w przezwyciężaniu ciężkiego przebiegu schorzenia.
Zapytamy, jak bardzo epidemia koronawirusa wpłynęła na diagnozowanie osób ze stwardnieniem rozsianym.
Postawienie diagnozy zajęło w dużej części przypadków powyżej pół roku, a u 1/3 osób badanych ponad 2 lata. To jest zdecydowanie za długi czas.
Będzie też ważna informacja dla rodziców. Jest nowe obowiązkowe szczepienie dzieci.
My mamy w szpitalach dużo dzieci zakażonych rotawirusami w sezonie zimowym i mamy nadzieję, że to szczepienie spowoduje, że tych dzieci będzie znacznie mniej.
I zajrzymy do książki dla rodziców dzieci chorych na cukrzycę.
Uważałem, że trzeba pokazać to innym, a skoro można jeszcze dzięki temu zainteresować pewne osoby i nauczyć ich trochę tej cukrzycy, to myślę, że to jest tylko wartość dodana.
Za chwilę więcej szczegółów. Zapraszamy.
Na zdrowie.
Poradnia kardiologiczna dla ozdrowieńców w szpitalu imienia Strusia, rehabilitacja oddechowa dla osób, które przeszły zakażenie koronawirusem w szpitalu Przemienienia Pańskiego. Poznańskie szpitale organizują opiekę dla pacjentów, którzy nadal odczuwają skutki choroby COVID-19.
Takich miejsc potrzeba coraz więcej, bo według szacunków nawet 80% osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, nadal odczuwa jego skutki.
Koronawirus. Raport.
Lekarze już wiedzą, że zakażenie koronawirusem może wpływać na pracę serca i po przebytej chorobie powodować powikłania właśnie kardiologiczne. Takich pacjentów po wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarzy rodzinnych przyjmuje poradnia kardiologiczna w szpitalu Szwajcarskiej w Poznaniu. Chorych, którzy po przebytym zakażeniu nadal mają problemy z oddychaniem, rehabilituje natomiast Szpital Przemienienia Pańskiego. Pod koniec ubiegłego roku z takich zajęć skorzystało już kilkanaście pierwszych osób.
Potrzeba olbrzymia rehabilitacji prowadzonej u pacjentów po przebyciu COVID-19.
Mówi dyrektor szpitala dr Szczepan Cofta.
Ta potrzeba wynika z tego, że powstają powikłania związane z zwłóknieniem płuc, z niewydolnością oddychania, ale też z niezbyt nasilonymi dolegliwościami związanymi z układem oddechowym, które mogą być zmodyfikowane podczas stosowania technik fizjoterapii. Uzyskaliśmy możliwość nagrania filmu instruktażowego, który pomaga pacjentom w przygotowaniu się do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Odbyliśmy również szkolenia dla pacjentów w formie online, w formie więc takiej zdalnej, której łączyli się fizjoterapeuci z pacjentami w domu, a także kilkunastu pacjentów odbyło taką rehabilitację w formie indywidualnych spotkań, gdzie byli instruowani przez fizjoterapeutów, jakie ćwiczenia oddechowe powinny być wykonywane, w jaki sposób prowadzić rehabilitację. To jest z zauważenia bardzo ważnego problemu, który wydaje się być szczególnym wyzwaniem pulmonologii, fizjoterapii, rehabilitacji dosłownie ostatnich tygodni, miesięcy, gdy pacjenci przepili infekcję covidową.
Szpital nie ma miejsca na oddział rehabilitacyjny, dlatego chce leczyć pacjentów ambulatoryjnie.
Zastanawiamy się i mamy zapewnienia ewentualnie też współfinansowania nie tylko w zakresie normalnych porad pulmonologicznych, opieki fizjoterapeutycznej, ale też mamy możliwości zapewnienia przez współdział miasta Poznania. Zobaczymy, jest kilka projektów, które oby się ziściły. Jest zapał fizjoterapeutów, lekarzy, medyków takich, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom z punktu widzenia fizjoterapii. W trybie ambulatoryjnym rozważamy i zobaczymy, na ile możliwe będzie objęcie opieką pacjentów ambulatoryjnych, u których ta opieka fizjoterapeutyczna, medyczna jest bardziej intensywna, jest niezbędna.
I jeszcze jedna dobra wiadomość. Będą szczepienia przeciwko COVID dla rodziców wcześniaków. Zaszczepią się w grupie zero. Co prawda w klinice przypolnej w Poznaniu, która opiekuje się takimi maluchami, rodzice mogli wchodzić na oddział, ale w ograniczonym zakresie.
Ta sprawa ewaluowała na początku pandemii oczywiście był bezwzględny zakaz odwiedzin.
Mówi profesor Jan Mazela.
Ponieważ bardzo się baliśmy zakaźności, a przede wszystkim zakażenia pozostałych pacjentów i personelu. W związku z tym na początku zorganizowana została akcja zdjęć, gdzie rodzice mieli codziennie robione, wysyłane zdjęcia swoich pociech, które były na oddziale. Ale już od lata ten zakaz bezwzględny został usunięty i jest możliwość odwiedzin, ale z ograniczeniami. Na czym te ograniczenia polegają? No, staramy się tak zorganizować grafik odwiedzin, żeby w danym momencie na oddziale przebywali rodzice jednego dziecka, żeby zmniejszyć ryzyko zakażeń między rodzicami, to po pierwsze. No i też kumulacji, jeżeli znajdzie się zakażony rodzic, no to żeby nie doszło, czy zmniejszyć po prostu ryzyko zakażenia personelu i pozostałych małych pacjentów.
Klinika przy Polnej w Poznaniu jest jednym z niewielu szpitali w Polsce, który wpuszczał rodziców wcześniaków na oddział neonatologiczny. Dlatego Koalicja dla Wcześniaka wystosowała apel do premiera i ministra zdrowia, by rodzice wcześniaków mogli zostać zaszczepieni w grupie zero. Kilka dni po apelu minister zdrowia się na to zgodził.
Idealną sytuacją byłoby, gdyby rodzice byli testowani, no ale żeby to miało ręce i sens, no to w zasadzie trzeba by rodziców testować co kilka dni, co jest oczywiście wykluczone, bo ani rodziców nie byłoby na to stać, ani nie byłoby stać na to cały system ochrony zdrowia. No więc w tej chwili możliwość odwiedzin jest, ale mocno ograniczona. Jeżeli z kolei rodzice byliby poddani szczepieniom, no to sytuacja się trochę zmieniła.
O choroba! Jak to się leczy?
Teraz w naszym magazynie o stwardnieniu rozsianym. To choroba, o której wiemy coraz więcej. W przypadku SM czas od postawienia diagnozy do rozpoczęcia terapii jest kluczowy dla dalszego leczenia i funkcjonowania chorego. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć pierwszych objawów.
W czasach pandemii jednak dostęp do diagnostyki i specjalistów jest utrudniony. Jak bardzo? To zbadała Fundacja SM Walcz o Siebie, która niedawno opublikowała ankietę Problemy związane z diagnostyką i leczeniem stwardnienia rozsianego w czasach pandemii COVID-19. I o tym właśnie opowiada nasz dzisiejszy gość.
Gościem magazynu medycznego jest Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie. Przeprowadzili Państwo badanie na temat dostępności pacjentów chorych na SM przez specjalistów do badań diagnostycznych w czasie pandemii. No i te wyniki nie są dobre.
Tak, rzeczywiście te wyniki potwierdzają te tendencje, które mieliśmy okazję obserwować od lat. To znaczy w dalszym ciągu, mimo tak dużej poprawy dostępności do leczenia, mimo sporych kwot inwestowanych w leczenie osób ze stwardnieniem rozsianym i dostępności w zasadzie wszystkich tych preparatów, które są na świecie dostępne do leczenia. Także leki są, ale cały czas ten proces diagnostyki trwa za długo, zdecydowanie za długo. Również po tym okresie diagnozy włączenie w program lekowy jest zdecydowanie przeciągany i szczerze mówiąc, mimo właśnie tak jak mówię, postępu medycyny, dostępu do leków, gdzieś ten system okazuje się być niewydolny, mimo tak ogromnych starań i lekarzy, i ośrodków, żeby to przyspieszyć. Niestety właśnie to postawienie diagnozy zajęło w dużej części przypadków powyżej pół roku, a u 1/3 osób badanych, przy czym badanie było prowadzone na dość sporej grupie, bo było to 460 osób, więc u 1/3 ponad 2 lata, to jest zdecydowanie za długi czas, dlatego że jeśli te pierwsze symptomy, nawet delikatne SM-u, zaczynają się pojawiać, to wszelkie medyczne dyrektywy międzynarodowe wskazują na to, że maksymalnie należy przyspieszyć i diagnozę, i szybkość włączenia właśnie w program lekowy w Polsce. Przypomnę, refundowany w 100%, czyli nieodpłatny dla pacjentów. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że często jest tak, że na początku SM przebiega właśnie, no, szczególnie w tej postaci, która jest najczęstsza w postaci żółtowo-remisyjnej, tymi incydentami, tymi tak zwanymi żółtami, czyli na przykład następuje pogorszenie widzenia, takie dramatyczne pogorszenie lub jakieś drętwienia, delikatne niedowłady. I teraz taki epizod może przejść, może być niezauważony. I jeśli my tego nie wychwycimy, nie złapiemy tego pacjenta na samym początku, to tracimy to tak zwane okno terapeutyczne, w którym dzięki włączeniu pacjenta w leczenie zyskujemy to, że ta choroba zostaje zatrzymana. I niepełnosprawność, która zawsze była taką największą obawą wśród osób chorych na stwardnienie rozsiane, nie musi nastąpić. Więc wszystkie te stereotypy, które są związane z SM-em, nagle przestają funkcjonować, dlatego że te osoby, które są leczone, ale które są leczone, podkreślam, szybko, normalnie funkcjonują w życiu, normalnie pracują, żyją, normalnie posiadają rodziny, dzieci, robią kariery, realizują się w swoich wszystkich zadaniach życiowych tak, jak sobie to zaplanowały i wyobrażały, będąc na początku swojej drogi życiowej. Pamiętajmy, że te diagnozy padają wcześniej, to są tak naprawdę 20-parolatkowie, wcześniej mówiono, że to jest 20-40 lat. W tej chwili mówimy o tym, że to są średnio 20 ileś lat, tak do 30, ponieważ dość szybko dzięki tej zaawansowanej diagnostyce możemy te osoby wyłapać.
Jeżeli chodzi o te wyniki ankiety, to wynika przede wszystkim z pandemii, z tego utrudnionego dostępu do specjalistów, z wielu obaw.
Pandemia nam to bardziej naświetliła. Naświetliła nam te punkty, gdzie ci pacjenci utykają. Oczywiście nie możemy wymagać, żeby lekarze POZ-u znali się na wszystkich rzeczach. Ktoś przychodzi, załóżmy, mówi: och, coś mi drętwiało, ale już przeszło. No to cóż taki lekarz może zrobić? Mógłby w zasadzie wskazywać na wiele różnych chorób. My mówimy o tym, że jeśli takie coś się zdarzy, to oczywiście uczulamy lekarzy POZ-u, żeby sprawdzali, żeby wysyłali takiego pacjenta dalej, do neurologa, ale neurologa, uwaga, specjalizującego się w stwardnieniu rozsianym, dlatego że ta wiedza medyczna tak szybko się zmienia. No naprawdę trzeba wiedzieć bardzo dobrze też, jak danego pacjenta ustawić. No natomiast to, co pokazał COVID, no to my mamy pieniądze w systemie na włączanie ludzi w program lekowy, a tymczasem te programy nie działały tak, jak trzeba.
Mówiła Pani o tym, że na SM chorują przede wszystkim osoby młode. Gdyby mogła Pani wymienić podstawowe objawy, które mogą być niepokojące.
No takim podstawowym to są te zaburzenia widzenia. To jeden z bardzo takich typowych objawów na początku, czyli podwójne widzenie lub zanik widzenia w jednym oku. No, na pewno jakieś drętwienia. To mogą być drętwienia powierzchniowe skóry. Uczucie czegoś takiego, jakby to ciało było troszeczkę inne. Też zawroty głowy, czy takie, powiedzmy, nietrzymanie równowagi. No ale to zawsze też się śmieje, że to nie tak, że ktoś poszedł na imprezy i mu się kręcił w głowie, bo by pił za dużo szampana. To nie, to jest coś takiego, tak jakby znowu tak ta przestrzeń była inaczej odbierana. Ktoś schodzi ze schodów, nie czuje nogą, gdzie ten stopień jest, prawda? Albo obraca się i ręką o coś uderza, bo jego cały ten układ nerwowy jakby nie wyczuwa przestrzeni. Już nie mówię o takich bardzo poważnych objawach typu niedowład jakiejś części ciała, no bo to już jest bardzo konkretna rzecz i wtedy na pewno taka osoba w szpitalu wyląduje. Natomiast wszystkie te właśnie drętwienia, zawroty, głowy, jakieś tego typu objawy są nieraz uznawane za niespecyficzne. Wszyscy ludzie, niezależnie czy z SM-em, czy z czymkolwiek, powinni cały czas ćwiczyć swój mózg. Właśnie po to, żeby zwiększać rezerwę poznawczą. Czyli oprócz tego, że robimy ćwiczenia fizyczne dla ciała, to tak samo mózg potrzebuje ciekawych doznań przez cały czas. I im szybciej zaczniemy sobie takie treningi robić, wyzwaniem może być, nie wiem, wąchanie nowych zapachów, oglądanie sztuki, czytanie trudnych książek, uczenie się języków. Całe życie należy podejmować takie właśnie zadania. I ja powiem szczerze, że nawet ukułam sobie taką tezę, że świadoma osoba, która ma SM, może być na starość dużo bardziej sprawna intelektualnie od potencjalnie innej osoby, która właśnie nie mając o tym pojęcia i nie dbając o swój mózg, nie będzie nic robiła i będzie siedzieć w domu gnuśnieć.
Stwardnienie rozsiane to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród młodych osób między 20 a 40 rokiem życia. W Polsce choruje około 45 tysięcy osób, na świecie około 2,5 miliona, a najwięcej na ten temat między innymi na stronie fundacji SM Walcz o siebie.
To był trudny okres w moim życiu.
Zaczęłam obserwować u siebie niepokojące objawy.
Osłabienie, kłopoty ze wzrokiem, równowagą i drętwieniem kończyn.
Do tego pandemia i związane z nią zagrożenia. Byłam pełna obaw, czy w obecnej sytuacji iść do specjalisty.
Ale wiem, jak ważne w skutecznym leczeniu stwardnienia rozsianego
jest, by wcześnie zdiagnozować chorobę
i nie przerywać terapii.
Teraz korzystam z bezpłatnego programu leczenia.
Dostępnego dla różnych postaci SM. Walczę o siebie, działam.
Bo w SM liczy się czas. SM. Walcz o siebie.
Magazyn na zdrowie.
Nowy rok wprowadza zmiany w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Dzieci urodzone od 1 stycznia tego roku zostaną zaszczepione przeciwko rotawirusom. Do tej pory takie szczepienie było tylko zalecane, a koszt ponosili rodzice. Podanie jednej dawki to około 300 zł. Cały cykl to około 1000 zł.
Rotawirusy są bardzo niebezpieczne dla malutkich dzieci, dlatego pediatrzy od lat zabiegali w Ministerstwie Zdrowia, by wprowadzić szczepienie do kalendarza. I to się właśnie udało, cieszy się profesor Jacek Wysocki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Dziecięcym imienia Krysiewicza w Poznaniu.
Akcja profilaktyka.
Kilka lat temu w naszym centrum uwagi były pneumokoki i gdy się pneumokoki udało do kalendarza włożyć, to następna nasza myśl to były szczepionki przeciwko rotawirusom, bo to jest bardzo częste zakażenie.
Jak często Państwo mają na swoim oddziale do czynienia z rotawirusami? Bo dzieci, które chorują na jelitówkę, to jest duża grupa, a te w najpoważniejszym stanie trafiają do Państwa do szpitala.
Tak, my tych dzieci mamy dużo, ale to jest choroba wyraźnie sezonowa. To się gdzieś od grudnia zaczyna, trwa do kwietnia. I to są dzieci, które mają dosyć typowy zespół objawów. One mają bardzo często gorączkę, prawie zawsze biegunkę, niekiedy wymiotują. I jak się odwodnią, to przychodzą do szpitala, bo trzeba powiedzieć, że tych zakażeń jest dużo, dużo więcej niż te, które trafiają do szpitala. Dlatego, że jeżeli takie dziecko z takimi objawami trafi do lekarza rodzinnego i on wyda pewne zalecenia dietetyczne, powie mamie, jak dopajać to dziecko, i sobie rodzice z tym dzieckiem poradzą, to dziecko do szpitala nie trafi w ogóle. Natomiast my zbieramy te dzieci, gdzie przede wszystkim są objawy odwodnienia, albo rodzice nie są w stanie nawodnić dziecka, bo dziecko wymiotuje i wszelka podaż doustna jest bezskuteczna. I wtedy te trudniejsze dzieci, bardziej chore, trafiają do szpitali.
Panie profesorze, często jest tak, że jelitówkę chyba się lekceważy. Parę dni się gorzej poczuje i mi przejdzie. Natomiast to jest najbardziej chyba niebezpieczne w przypadku takich maluteńkich dzieci.
Tak, my się boimy zakażeń w ogóle przewodu pokarmowego z biegunkami, z wymiotami u małych dzieci, bo w tej grupie wiekowej łatwo dochodzi do odwodnienia, które może doprowadzić do pogorszenia funkcji nerek, do zaburzenia pracy innych narządów. Stąd w każdej biegunce lekarz pierwsze zalecenie, jakie daje rodzicom, to proszę nawadniać dziecko. Jeżeli udaje się nawadniać, to znaczy dziecko pije, chociaż małymi porcjami, ale często oddaje mocz, jest w ogólnej, niezłej formie, to takie dziecko może być w domu. Ale jeśli na przykład przy tej próbie nawadniania doustnego dziecko zaczyna wymiotować po każdym pojeniu, więc wiemy, że nie wchłania tych płynów, które rodzice podają, do tego rodzice zauważą, że pieluszki są o dziwo suche, a powinny być mokre, to jest sygnał ostrzegawczy, że coś się złego dzieje, że dziecko się odwadnia i to są dzieci, które powinny trafić do szpitala.
Do tej pory rodzice dzieci mogli kupować szczepionki przeciwko rotawirusom. Jak pan przypuszcza, jaki procent dzieci był zaszczepiony, zanim wszedł ten nowy kalendarz szczepień?
To znaczy, to są bardzo duże zróżnicowania regionalne. To też zależy trochę od zamożności rodziców. Mam z jednego z powiatów Wielkopolski w tej chwili doktorantkę, która w tym powiecie dokładnie przeanalizowała i to jest około 25% było, co i tak jest dosyć dużo, ale myślę, że Wielkopolska, że środowisko nie takie biedne, więc może te czynniki odegrały rolę.
Ta szczepionka, zgodnie z tym nowym kalendarzem szczepień, pierwsza dawka powinna być podana dziecku w pierwszych tygodniach życia, 6., 8. tydzień życia. Pytanie pewnie pojawia się u rodziców, jak jest ona bezpieczna?
To jest szczepionka bardzo dobrze przebadana. Od wielu lat jest stosowana w wielu krajach w powszechnych szczepieniach. Robili to Belgowie, Austriacy, w wielu krajach Unii. Ona jest w kalendarzu też obecna. Także szczepionka, którą dobrze znamy. I tutaj chciałem tylko może wszystkim radiosłuchaczom na jedną rzecz zwrócić uwagę, że w przypadku tej szczepionki jest taka zasada, że jest tym bezpieczniejsza, im młodsze dziecko ją dostaje. Mamy na rynku dwa produkty, ale obaj producenci zaznaczają, że podanie tej szczepionki jest bezpieczniejsze, jak dziecko jest młodsze. Mówi się, że w przypadku jednej szczepionki to nie powinno przekraczać 24 tygodni życia, a w przypadku drugiej szczepionki 32 tygodnia życia. Ale im młodsze dzieci, tym ta szczepionka jest bezpieczniejsza. Ja celowo to podkreślam, bo rodzice niekiedy mówią, ja może troszeczkę opóźnię to szczepienie, bo dziecko będzie starsze, i to będzie bezpieczniejsze. Akurat w przypadku tej szczepionki jest dokładnie odwrotnie.
A jeżeli chodzi o to, jak długo trwa, działa ta szczepionka, czy to już jest odporność na całe życie?
To znaczy zakażenia rotawirusowe są przede wszystkim niebezpieczne dla małych dzieci. I w badaniach klinicznych oceniano, czy przez pierwsze lata życia ta szczepionka chroni. Te badania pokazały, że około 3 lat. Potem zakażenia rotawirusowe, jeżeli nawet występują, to one są łagodniejsze znacznie. Te dzieciaki nie trafiają do szpitali. Cel tej szczepionki to jest ochrona tych najmłodszych dzieci, a w sumie producenci też piszą o tym, że może się zdarzyć, że dziecko zaszczepione przeciwko rotawirusom zakazi się mimo wszystko tym wirusem, ale to wtedy są takie łagodne zakażenia, które powodują, że dziecko nie trafia do szpitala i to jest jakby najważniejszy cel.
Profesor Jacek Wysocki przyznaje, że teraz lekarze pediatrzy będą walczyć o wprowadzanie tak zwanych szczepionek wielowalentnych. Chodzi o to, by w jednym zastrzyku za jednym ukłuciem podać niemowlęciu od razu kilka szczepionek przewidzianych w kalendarzu szczepień. Z takich skojarzonych szczepionek już teraz korzystają lekarze, ale za nie nadal muszą płacić rodzice.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Rodzice dzieci chorych na cukrzycę napisali i wydali w Poznaniu książkę dla innych rodziców, by pomóc im przetrwać najtrudniejsze chwile po diagnozie.
Na podstawie własnych doświadczeń odpowiadają na pytania, przed którymi sami stanęli jakiś czas temu. Czy dziecko chore na cukrzycę może uprawiać sport? Czy może zjeść kawałek tortu na urodzinach kolegi? Czy może wyjechać na szkolną wycieczkę?
Takiego poradnika dla rodzin dzieci chorych na cukrzycę po prostu brakowało.
To była potrzeba.
Mówi pomysłodawca poradnika Życie nieposłodzone Mikołaj Ilukowicz.
Ale ona wynikała z dwóch źródeł. Pierwsze było takie, żeby opowiedzieć trochę szerszemu gronu ludzi, nie tylko związanych z cukrzycą, o tym, czym ta cukrzyca tak naprawdę jest, jakie są z nią związane ograniczenia i jak one przede wszystkim ograniczają w pewnym sensie, czy zmieniają bardzo mocno życie przede wszystkim mam, bo to mamy cukrzycowe są na tym pierwszym froncie walki z cukrzycą, często rezygnując z pracy zawodowej. A potem stwierdziłem, że skoro już chcemy napisać taką książkę, czy chciałbym taką książkę wydać, to my pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem byłoby też, aby ta książka mogła służyć nie tylko tym, którzy już cukrzycę mają, ale tym, którzy właśnie z tą cukrzycą swój życiowy pojedynek zaczynają, żeby oni również mogli przeczytać, czegoś się dowiedzieć z tej książki.
Książka odpowiada na podstawowe pytania, przed którymi w momencie diagnozy stają rodzice.
Ona jest prawdopodobnie pierwszą książką, która w ten sposób mówi o cukrzycy, czyli mówią tutaj autorytety medyczne również, jest też psycholog, jest dietetyk kliniczny, ale przede wszystkim w tej książce o cukrzycy mówią ci, którzy z nią są na co dzień, czyli rodzice dzieci z cukrzycą. Mówią o tym, jak z młodym słodziakiem, bo tak mówimy na nasze dzieci, jak z nim tak naprawdę się żyje, jeżeli słodziak gdzieś wyjeżdża, czy on może wyjechać sam, czy trzeba jechać z nim, czy może trenować sport, piłkę nożną, jakiekolwiek inne sporty. Jak się z nim uczyć, jak rozmawiać z nauczycielami, żeby ci nauczyciele rozumieli, że cukrzyca to nie jest prosta choroba, jest to choroba bardzo złożona i poziom cukru bardzo mocno wpływa na koncentrację dziecka na przykład.
Książka ma dać rodzicom podstawową wiedzę, pokazuje codzienne życie z dzieckiem chorym na cukrzycę.
Ja myślę, że ta książka ma nie tyle uspokoić, co powiedzieć, jak to życie naprawdę wygląda. Może przez to ich uspokoi, bo sam pamiętam ten pierwszy moment wyjścia ze szpitala, kiedy miałem głowę już nabitą, naładowaną wymiennikami. A najistotniejsze dla mnie tak naprawdę po wyjściu ze szpitala było to, co się tak naprawdę teraz wydarzy, czyli jak będzie wyglądało nasze życie, jak przede wszystkim będzie wyglądało życie naszego syna, co on będzie mógł robić, a czemu mu nie będzie wolno. I ta książka, oczywiście widziana oczami rodziców, to życie, to prawdziwe życie opowiada, więc może nie uspokoi, ale pokaże, jak jest naprawdę i pokaże też, że jeżeli dokładamy starań i naprawdę robimy wszystko, aby tą cukrzycę kontrolować, to da się z nią możliwie normalnie żyć.
Poradnik okazał się strzałem w dziesiątkę, dlatego są jego kolejne wydania.
Na to wygląda, bo tak naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże, bo głosy dotyczące tej książki czy prośby o nią dochodzą do nas już z całego kraju. Klinika Diabetologii jest współwydawcą tej książki, więc diabetologia z nami jest, bo tak naprawdę to lekarze będą tymi osobami pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o książkę. To oni będą tą książkę przekazywać tym, którzy, tak jak powiedziałem, już niestety są w naszej słodkiej rodzinie. Jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o zachorowaniach na naszym oddziale, czyli mówimy o nowych cukrzycach w danym roku, to w tej chwili mówimy już o liczbach powyżej 200 dzieci rocznie. Ale to są tylko i wyłącznie rodzice dzieci z cukrzycą, które właśnie zachorują. Jest jeszcze ogromna grupa, która przed chwilą zachorowała. Są nauczyciele, którym chcielibyśmy tą książkę rozdać. Przede wszystkim dyrektorzy szkół, którzy mają taką możliwość, aby wysyłać do diabetologów swoich nauczycieli na szkolenia. Także mówimy o bardzo dużej grupie. Mamy bardzo wiele zapytań, gdzie książkę można kupić. I cały czas tłumaczymy, że tej książki nie da się kupić, bo tą książkę można tylko otrzymać. Taka jest idea. Nikt na tej książce nie chce zarabiać. Ta książka ma się rozejść w jak największej liczbie egzemplarzy, do jak największej liczby ludzi, bo wiedza na temat cukrzycy, poza tymi, którzy się nią zajmują, albo zawodowo jak lekarze, albo z przymusu niejako, czyli rodzice dzieci chorych na cukrzycę, jest cały czas niewielka. I my mamy nadzieję, że ta książka w tak przystępny sposób, mówiąca o bardzo trudnej chorobie, pomoże innym ją zrozumieć. A żeby pomogła, musimy mieć ten nakład jak największy. Pierwsze egzemplarze trafiły na oddział. Część trafia pomału do dyrektorów szkół. Została też rozesłana do podobnych, jak nasze stowarzyszenie tutaj wielkopolskie, do innych stowarzyszeń w Polsce. Obserwując właśnie mamy, które są w naszym stowarzyszeniu, bo od dłuższego już czasu działamy jako rodzice cukrzycowi w większej grupie, a teraz już jako stowarzyszenie rodziców i opiekunów dzieci z cukrzycą, obserwowałem, jak ta walka, bo tak ją trzeba nazwać, bo cukrzyca jest chorobą, która przez 24 godziny na dobę nam towarzyszy, ona, jak mówi profesor Fichtner, nie zasypia, więc tak naprawdę żyje się z nią 7 dni w tygodniu i każdego dnia przez wszystkie jego godziny. Jak te mamy tą walkę czasem nierówną z tą cukrzycą prowadzą, uważałem, że trzeba pokazać to innym, a skoro można jeszcze dzięki temu zainteresować pewne osoby i nauczyć ich trochę tej cukrzycy, to myślę, że to jest tylko wartość dodana.
Pierwszy nakład w wysokości około 500 egzemplarzy rozszedł się błyskawicznie, podobnie jak kolejny, 2 razy większy. Teraz do szpitali, na oddziały diabetologiczne i do poradni dla dzieci cierpiących na cukrzycę trafił 3. już nakład w wysokości 1000 egzemplarzy.
Za tydzień w naszym programie jeszcze więcej ciekawych tematów. Zapraszamy także na naszą stronę internetową Radio Poznan FM. I na koniec niezmiennie życzymy Państwu zdrowia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.